Witamy. Borys Budka, były wiceminister sprawiedliwości, jeden z liderów Platformy, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Znany biegacz, tak by się chciało dodać. Jak jest taka pogoda, jak jest smog, to się biega, czy nie?
Biegamy w każdych warunkach. Oczywiście ten smog jest największym problemem, natomiast zima nie straszna biegaczom. Oczywiście dużo lepiej biega się na wiosnę i wszyscy tej wiosny oczekujemy. Ale zima jest najważniejsza w okresie przygotowań i trzeba te przeciwstawności
pokonać. A lepiej biegało się, jak był smog, za czasów Platformy czy za czasów PiSu, kiedy trudniej się oddycha?
Myślę, że problem smogu to jest problem, który staje się numerem jeden, zwłaszcza na Śląsku czy w Warszawie. Śląsk jest takim miejscem, gdzie wiele gmin, wiele miast boryka się z tym od lat i teraz ważne jest, żeby te gminy, miasta wspierać. Ja ubolewam nad tym, że w tym programie, który ogłosił pan premier Morawiecki, zabrakło miejsca dla Zabrza, Gliwic czy Rybnika. Są to ośrodki, w których ta walka jest bardzo potrzebna i to wsparcie ze strony rządu jest konieczne.
Trzeba to było robić przez lata, ale zostawmy ten temat.
Przygotowaliśmy szereg bardzo dobrych rozwiązań. Wystarczy je wprowadzać w życie. Szkoda, że rząd dopiero po 2 latach dostrzegł ten problem, a przez 2 lata nie zrobiono nic w tym zakresie. Co więcej, nie stworzono na przykład takiego rozporządzenia, które jest gotowe.
Ale coś się zmienia. Tak, że będzie
dotyczące jakości paliw.
Panie pośle, jest pan gotów zostać przewodniczącym Platformy? Dziś dobra okazja, Rada Krajowa za 3 godziny.
Dzisiaj rozmawiamy o polityce zagranicznej. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób musimy na przykład w Parlamencie Europejskim wypełniać nieco tę lukę, którą zostawiają eurodeputowani PiSu mało aktywni, po to, by walczyć dla Polski o jak najlepsze rozwiązania budżetowe. Rozmawiamy również o tym, jak poprawiać relacje z naszymi partnerami, które są najgorsze chyba od 89
roku. Naszych słuchaczy, myślę, bardzo też interesuje to, co dzieje się tu na scenie krajowej, no bo wybory samorządowe w tym roku, w przyszłym kolejne. Jest jakiś ferment, przyzna pan. Jeśli do mediów dostają się te informacje, które się dostają, to nieoficjalnie pod tą warstwą lodu mamy zimę, pewnie buzuje.
No, największy ferment jest chyba wśród naszych przeciwników politycznych czy konkurentów w PiSie,
odbija,
jak widzimy, co dzieje się w Warszawie, bo ja obserwuję to, co się dzieje. Mamy spięcia na linii Patryk Jaki, marszałek Karczewski.
Ale ja pana pytam o Platformę.
W Platformie Obywatelskiej mamy świetnego kandydata w Warszawie. Będziemy mieli wspólnie z Nowoczesną we wszystkich dużych miastach świetnych kandydatów, bądź będziemy wspierać dobrych parlamentarzystów. Wspólne listy do sejmików województw z Nowoczesną, otwarte również dla ruchów miejskich, otwarte dla środowisk samorządowych. Jestem przekonany, że to starcie wyborcze w samorządzie zostanie wygrane przez tych, którzy na samorząd patrzą w kategoriach dobra najwyższego, a nie dobra partyjnego, tak jak nasi adwersarze.
Platforma Schetyny to pana partia, czy już nie?
Jestem wiceprzewodniczącym Platformy, jesteśmy po wyborach wewnętrznych. Mam tą wielką przyjemność, że pracuję z bardzo dobrymi ludźmi i to jest zespół, który udowodni, że w wyborach samorządowych jesteśmy w stanie zatrzymać PiS w Polsce samorządowej.
Natomiast ale tak nie czy ma, nie, jeśli nie chodzi ma... o partię pod przywództwem Grzegorza Schetyny?
Jestem jego zastępcą. Jesteśmy
to czemu Jacek Wojciechowicz tak bardzo mocno ostatnio krytykuje lidera? Mówi, że to nie jest jego lider, to nie jest jego partia, to nie są te metody, na które przystawał.
Czy jest wolność słowa, każdy ma prawo mówić to, co myśli. Szkoda, że dzieje się to w takich okolicznościach, bo to jest tak, jeżeli ktoś gdzieś tam wewnątrz przegrywa walkę, to są dwie metody. Albo wspólnie działa, albo niestety odchodzi. Ja bardzo
tylko
żałuję,
to nie jest pierwszy
bo to
głos
są...
tego typu, bo jakiś czas temu, chyba nawet rok temu, Joanna Mucha w takim dużym wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, że czas na zmianę, że czas na zmianę lidera, czas na zmianę formuły. Może właśnie to jest ten czas. Sondaże nie są zbyt korzystne.
Platforma się zmienia, Platforma otwiera się na nowe środowiska, ale w Platformie też dochodzi do takiej powolnej zmiany pokoleniowej, bo przypomnę, że w tym zarządzie kiedyś ja byłem najmłodszy, a teraz są tam osoby o kilka lat młodsze ode mnie. Jest poseł Myrcha z Torunia, świetny radca prawny, świetny prawnik, jest Agnieszka Pomaska, jest ciut starszy Rafał Trzaskowski, ale to są wszystko osoby, których bardzo często się domagają.
A Rada Krajowa może dzisiaj podjąć taką dyskusję, czy nie? O próbie zmiany lidera, o próbie zmiany... może jakiegoś formuły pójścia dalej, do przodu, żeby w tych sondażach się przebić przez te 20%?
My cały czas rozszerzamy swoją formułę, stąd to porozumienie z Nowoczesną, tego oczekują nasi wyborcy. Teraz czas, by iść jeszcze dalej, by na listach, które wspólnie tworzymy, znalazły się też osoby, które, tak jak my, patrzą na samorząd, jako na instytucję, gdzie powinno być jak najwięcej kompetencji, gdzie tak naprawdę rozstrzygane są najważniejsze problemy. Natomiast nie ma tematu wyborów wewnętrznych w Platformie, bo ten etap zakończyliśmy wyborem nowego zarządu w grudniu tego roku. Jesteśmy po wyborach najbardziej demokratycznych wśród wszystkich partii, bo szefów regionów wybierali wszyscy członkowie. Tego nie ma w żadnym innym ugrupowaniu.
Nie ma tematu w takim razie wyborów i zmiana będzie temat CBA dziś na Radzie Krajowej?
Reformy CBA, znaczy
likwidacji chyba, no bo kolejny raz słyszymy ze strony Platformy, że to jest twór, który trzeba zlikwidować.
Ja staram się nigdy prywatnymi problemami nawet najgorszych w sensie politycznym naszych przeciwników typu pan Wąsik czy Kamiński nie zajmować. Nie odnosimy się do tego, co od wczoraj w przestrzeni medialnej dotyczącego...
Ja myślałem o pośle Gawłowskim, który przyrównał wczoraj CBA do SB.
Praw, ich spraw prywatnych. Natomiast po wczorajszym bulwersującym materiale dotyczącym spraw w Warszawie i ewentualnego powiązania tych najważniejszych osób towarzyskiego z osobami, które były odpowiedzialne za reprywatyzację, rodzi się pytanie, kto w takim razie wyjaśni te wątpliwości? Bo niestety stworzono machinę w Polsce, gdzie rządzący mogą czuć się bezkarnie.
Ja mam inne pytanie. Czy Paweł Adamowicz dla pana, jako byłego ministra sprawiedliwości, eksperta od prawa, jest dobrym kandydatem na prezydenta Gdańska? Czy ma pana zaufanie?
Platforma Obywatelska nie podjęła decyzji. Mówiliśmy od początku, że rozważamy kilka opcji, w tym Jarosława Wałęsę i Agnieszkę Pomaskę, ale rozmawiamy z naszym koalicyjnym partnerem z Nowoczesną, z ruchami miejskimi i ten ruch Pawła Adamowicza, którego ja cenię za jego dorobek w samorządzie za 20 lat rozwoju Gdańska, jednak jest ruchem trochę nieprzemyślanym, bo nie można stawiać kolegów, koleżanek z partii czy też partnerów. Pytanie do Pawła Adamowicza. Ja jestem przekonany, że dla dobra samorządu, dla dobra Gdańska, dlatego by nie oddawać Gdańska w nieodpowiedzialne ręce tych, którzy uwielbiają centralizację rządzenie z Warszawy, że jednak z tego ruchu można się wycofać i o tym będziemy z Pawłem rozmawiać, bo tak jak mówię, jest miejsce, jest formuła współpracy, można wykorzystać doświadczenie samorządowe, ale są takie momenty, kiedy należy pamiętać, że gramy w zespole.
Dwie kadencje do domu, jak mówi Lech Wałęsa?
Takie prawo zostało stworzone. Przypomnę, że to jest rozwiązanie, za którym opowiadała się również Platforma Obywatelska. Działanie na przyszłość, 2 5-letnie kadencje dla samorządowców, dla władz wykonawczych, podobnie jak z prezydentem Rzeczpospolitej. I to jest rozwiązanie, które na przyszłość będzie funkcjonować.
To zakończmy jeszcze prawem. Mamy 18 kandydatów do KRS-u. Czy który z nich, pana zdaniem, jest godny zaufania? Zagłosuje pan za którymś na kolejnym posiedzeniu Sejmu?
Przede wszystkim mamy utajnioną informację o tych kandydatach w sposób naprawdę bulwersujący, bo chcielibyśmy wiedzieć, czy są to kandydaci, którzy są popierani na przykład przez środowiska z różnych województw, sędziów, profesorów prawa, czy też są to osoby, pod którymi podpisali się wyłącznie ministrowie.
Zagłosuje pan czy nie? Bo tak Platforma lubi po prostu krytykować
Platforma
odgórnie.
Platforma od początku mówiła, że nie będzie brała udziału w procedurze niekonstytucyjnej. Przypomnę, że polska konstytucja nie daje możliwości wyboru przez parlament, przez Sejm sędziów. Przypomnę, że mamy 4 przedstawicieli Sejmu w KRS-ie, 2 Senatu, przedstawiciela prezydenta, ministra sprawiedliwości, i to jest ten czynnik polityczny. Natomiast teraz próbuje się 15 sędziów uczynić sędziami partyjnymi, bo kolejnym krokiem w Sejmie jest to, by kluby parlamentarne z tej listy 18 wskazały swoich ludzi, przypięły im etykiety partyjne, by Krajowa Rada Sądownictwa i by te osoby do końca życia na czole miały emblematy PiSu bądź innych ugrupowań.
O emblematach i wyborach i decyzjach za moment na antenie RMF24.pl i interia.pl. Dziękuję, Borys Budka. Do usłyszenia wszystkim słuchaczom.
Do usłyszenia, dziękuję.
Panie pośle, ruch kontroli wyborów w wydaniu Platformy Obywatelskiej. Śmieliście się z tego kilka lat temu, kiedy w ramach PiSu pewni ludzie takie rzeczy robili. Dzisiaj wy chcecie to robić, powtarzać ich błędy?
Przede wszystkim nie mieliśmy do czynienia z bardzo złymi przepisami kodeksu wyborczego. Przypomnę, że poprzedni kodeks wyborczy w 2010 roku został przyjęty jednomyślnie. Został zbadany przez Trybunał Konstytucyjny. Niektóre przepisy musiały zostać doprecyzowane, ale tu był powszechny konsensus. To my wprowadziliśmy przezroczyste urny po to, by nie było żadnych wątpliwości co do tego, w jaki sposób się głosuje. Tymczasem teraz wprowadza się bardzo złe, niebezpieczne rozwiązanie możliwości manipulowania samymi kartami do głosowania. Nigdy wcześniej...
Ale dlaczego pan to zakłada?
Nie było możliwości...
Nawet nie było sprawdzianu jeszcze.
No i dlatego są potrzebni wolontariusze, żeby wolontariusze, którzy będą patrzeć na ręce wszystkim. Ta kontrola wyborów jest potrzebna nam wszystkim, politykom, by nikt nie podnosił takich zarzutów,
tak
które pojawiają się.
Do końca życia już będzie? Raz jedni będą kontrolowali społecznie wybory, raz drudzy?
Jeżeli
a może
uda
trzeci?
Się, jeżeli uda się wyeliminować bardzo złe przepisy, to... To niebezpieczeństwo jest mniejsze. Ale przypomnę, że mężowie zaufania to jest instytucja, która od zawsze jest w prawie polskim i bardzo często
nawet jeszcze w PRL-u
ugrupowania społeczne czy polityczne oddelegowywały takie osoby. Natomiast w ordynacji wyborczej, w kodeksie wyborczym jest inna bardzo niebezpieczna rzecz. Możliwość zamazania kwadracika, w którym oddano głos i dopisania głosu gdzie indziej. Tego nigdy wcześniej nie było.
A czy to nie jest tak, że próbujecie stworzyć jako opozycja takie przekonanie, że będzie coś nie tak, że to jest trochę pewna jakoś, może nawet i fobia.
Czy jeżeli ktoś w ten sposób traktuje kodeks wyborczy, że mówiąc o usprawnieniach tylko i wyłącznie chce utrudniania tego procesu, bo przypomnę, że na przykład osoby starsze, które kiedyś mogły głosować w sposób korespondencyjny, zostały pozbawione tej możliwości. Gdyby niewielki nacisk opozycji i opinii publicznej, to również osoby niepełnosprawne byłyby pozbawione możliwości głosowania korespondencyjnego. Więc ta presja ma sens. Ja jestem przekonany, że patrzenie na ręce w procesie wyborczym będzie podnosić rangę tych wyborów. Przypomnę, że to w 2014 roku, jak to niektórzy mówią, za granicą na obcej ziemi, posłowie eurodeputowani PiS-u skarżyli się na Polskę, mówili o tym, że w Polsce nie było demokratycznych wyborów. To pan europoseł Andrzej Duda, to pan poseł Ziobro organizowali jakieś konferencje, mówili o końcu wyborów. No więc tak naprawdę zarzucanie opozycji, że w sprawie wyborów mówi coś, co się nie podoba opinii publicznej. Absolutnie nie. My mówimy jasno. Patrzmy wspólnie wszystkim na ręce.
Panie pośle, wygląda na to, że Komisja Europejska zawrze kompromis z polskim rządem, wybijając tym samym, mówię o tych sporach o praworządność, wybijając tym samym pałeczkę z rąk opozycji. Już nie będzie w jaki bęben bić.
Przede wszystkim nie po słowach, a po czynach poznaje się polityków. Jeżeli
8 marca kolejne spotkanie polskiego premiera z szefem komisji, no i wygląda na to, że w marcu będzie kompromis.
Najważniejsze, by rząd polski wycofał się z tych bardzo złych zmian, które z reformą wymiaru sprawiedliwości nie mają niczego wspólnego. Przede wszystkim nie funkcjonuje w sposób normalny Trybunał Konstytucyjny, nie mamy tak naprawdę do czynienia z żadną reformą wymiaru sprawiedliwości. Upartyjnia się w sposób oczywisty Krajową Radę Sądownictwa. Teraz dokonuje się zamachu na Krajowe Biuro Wyborcze, wrzucając tam urzędnika, który troszeczkę jest zależny, mówię delikatnie, od PiS-u.
Sędzia Hermeliński powiedział tutaj w tym studiu, że to jest najlepszy wybór z możliwych i daje jej zaufanie.
Ja
jest specjalistką.
Marzę o tym, by rząd premiera Morawieckiego odszedł od tej bardzo złej, niszczącej Polskę polityki zagranicznej przez 2 lata, ale również by wycofał się z tego, co z reformą nie ma nic wspólnego, a było tylko i wyłącznie upartyjnieniem wymiaru sprawiedliwości. Już nie poruszam kwestii prokuratury.
No dobrze, ale jeśli będzie kompromis, to te słowa, o których pan dzisiaj mówi, tracą swoją moc.
Czyli kompromis polega na tym, że dokonuje się jakichś zmian, więc jeżeli pan premier Morawiecki jest gotowy do tego, by powiedzieć Polakom, tak, okłamaliśmy was, nie było żadnej reformy, zmieńmy to wspólnie. I to
tego na pewno nie powie żaden premier.
My jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie byliśmy przy rozpoczęciu tego sporu. Co więcej, jeśli chodzi na przykład o regulacje wyborcze, to to niestety, ale ta większość poszła jeszcze dalej. Ale ja chcę pokazać jedną rzecz. Kiedy wypływają różne rzeczy dotyczące obozu władzy, no mamy te informacje dotyczące powiązań osobistych bardzo wysokich funkcjonariuszy PiS-u z urzędnikami odpowiedzialnymi za reprywatyzację.
Na razie znajomości
to
bardziej może niż powiązań.
Jest, by były organy, które mogą się tym zająć. Natomiast teraz mamy prokuraturę podległą politykowi, szefowi partii. Mamy Krajową Radę Sądownictwa wkrótce, która będzie podległa temu samemu politykowi, bo większość tych
czyli
osób
nawet
jest
jeśli Bruksela
podległy.
Powie jest kompromis, to dla państwa, dla opozycji, który kompromisu nie będzie i cały czas będzie spór.
Najważniejsze, byśmy wspólnie walczyli o to, co w przestrzeni europejskiej istotne, o pieniądze dla Polski, o to, by polski głos był szanowany w Europie, a bez zmiany tego nastawienia polityków PiS to jest utrudnione. Natomiast my w parlamencie, nasi eurodeputowani robią wszystko, by pieniądze dla Polski były jak największe. Co więcej, to Jan Olbrycht...
Premier też o tym mówił wczoraj.
Tylko, że Jan Olbrycht, osoba, która jest odpowiedzialna za negocjacje wewnętrzne w parlamencie europejskim, on dwoi się i troi, by na przykład te wszystkie poprawki, które z innych krajów spływają, które mogą dotykać Polski, by je zniwelować. To jest tytaniczna praca, bo my pracujemy dla Polski i chciałbym, żeby to wreszcie było jasno powiedziane, że pieniądze, które próbujemy pozyskać dla Polski w nowej perspektywie finansowej, nie mają żadnych barw partyjnych i my chcemy, żeby te pieniądze dla Polski były jak największe, tylko niestety po drugiej
premier
stronie
też
nie,
tak
ma,
mówi.
Nie ma woli współpracy.
I jeszcze o słowach, które wczoraj padły w Brukseli. Donald Tusk powiedział, że trzeba przerwać ten bardzo niekorzystny dla wszystkich spór z Izraelem, że to jest bardzo niszczące, ale nie powiedział, w jaki sposób to zrobić. Jaki jest pomysł Platformy? Jak to wszystko załagodzić?
Na początku w Senacie zgłaszaliśmy poprawki, które w ogóle ten problem by eliminowały. Niestety polecenie z Nowogrodzkiej przyszło, żeby marszałek Karczewski szybko przepuścił tą złą ustawę, w sensie złą, nieprecyzyjną ustawę przez Senat.
Może teraz to była taka myśl, że to utnie wszystkie spekulacje.
Jak czas pokazał, to tylko i wyłącznie podgrzało atmosferę. Przedłożyliśmy projekt ustawy, która doprecyzowuje te przepisy. Wszyscy musimy walczyć o dobre imię
Polski. Ale w czasie
Polski.
Głosowania w Sejmie nie głosowaliście przeciw.
Zgłaszaliśmy swoje poprawki na komisji. Uznaliśmy, że Senat jest tym miejscem refleksji. Do tej pory było tak, że senatorowie nawet z ugrupowania rządzącego potrafili pochylić się czasami nad problemem. Liczyliśmy na to, że jednak przyjdzie to otrzeźwienie. Dlatego złożyliśmy, skoro Senat to przegłosował w takiej wersji bez poprawek, nie dając możliwości naprawy, zgłosiliśmy projekt ustawy, który doprecyzowuje przede wszystkim kwestię tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, ale druga rzecz, zajmuje się również w sposób bardzo szeroki kresami. W tej chwili mamy zapisy, które są bardzo wąskie, które tylko penalizują...
No ale PiS na razie mówi tak, nie przyjmiemy żadnych poprawek, dopóki nie będzie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a ono może być, ja nie wiem, 2, 3, 4, 5 miesięcy. I co
no,
wtedy?
No ale no to PiS tylko i wyłącznie pokazuje, że nie chodzi mu o załatwienie czy załagodzenie tego sporu.
Może musi czekać na orzeczenie, prawda? W tym czasie
nie,
trudno.
Ale to jest absolutnie nieprawdziwa teza. Prawo obowiązuje na dniach, bo wchodzi w życie po 14
marca.
Dniach od opublikowania i teraz to prawo może być zmienione. Co więcej, to prawo musi być realizowane. Jeżeli ja słyszę od marszałka Karczewskiego, że prawo wejdzie w życie, ale nie będzie obowiązywać, no to jest kpina. Znaczy, to jest gra najgorszą kartą, czyli udawaniem przed Polakami, że to PiS decyduje, kiedy jakieś prawo obowiązuje,
to
a kiedy nie.
Inaczej spytam, jeśli Trybunał za jakiś czas stwierdzi, że niektóre zapisy są rzeczywiście trudne, trzeba je zmienić, rząd wyraża taką gotowość do zmiany, załatwi to cały problem, spór się skończy?
Czy załatwi pewien
doprecyzuje
problem, jeżeli
pewne
doprecyzujemy
zapisy.
Pewne zapisy, natomiast jest niestety, ale bardzo duża praca, jak naprawić to wszystko zło, które było uczynione w przestrzeni publicznej, bo jeżeli czytam wpisy senatorów czy posłów PiS-u, którzy no dalej w sposób, tak jakby ja nie wiem, czy nie rozumieją tego problemu, czy podgrzewają atmosferę, no to tak naprawdę ten ten spór może być prowadzony dalej przez większość rządzącą. Znaczy zawieszanie senatora przy jednoczesnym mruganiu okiem do pewnej pani poseł, która w sposób no, niewybredny...
A widział pan wpis Jana Grabca, też nie jest zbyt sympatyczny.
Więc to o tym trzeba pamiętać. I naprawdę granie na tej karcie to przypomina bardzo złe momenty polskiej historii. Dlatego, by ten problem przeciąć, by pomóc rządzącym, być może oni ze względów, nie wiem, jakiegoś takiego złego pojmowania honoru nie chcą się wycofać z niektórych zmian. Złożyliśmy projekt ustawy, poprawmy tą ustawę, zróbmy to wspólnie, bo dobre imię Polski to jest najważniejsza rzecz na arenie międzynarodowej, ale równie ważna jak dobre relacje z Amerykanami, z naszymi sąsiadami i również z Izraelem, który... gdzie ta historia jest bardzo, bardzo trudna i dlatego ważne, by myśleć o przyszłości.
Chciałby się dodać, bo Polska jest najważniejsza.
No, oczywiście i to jest to clue i to przyświeca też składając tą ustawę. Tylko trochę otwarcia z drugiej strony jednak powiedzenia, znaczy do błędu można się przyznać i w sposób taki racjonalny ten błąd naprawić, ale brnięcie w tą stronę to jest bardzo zła rzecz. Być może na cele krajowe to się przydaje, ale wyrządzono Polsce wielką krzywdę nieprecyzyjnym, złym prawem, które miało moim zdaniem przykryć nieudolność działań resortu ministra Ziobry w innych sprawach.
Borys Budka, były wiceminister sprawiedliwości, jeden z liderów Platformy, być może w przyszłości przewodniczący tej partii.
Dziękuję. I dobrej soboty. Dobrego państwu życzę. Dnia.